Alicja Palacz. Peelingi a procesy fotostarzenia się skóry. Terapia zaburzeń pigmentacji w procesach fotostarzenia się skóry bywa niekiedy bardzo kłopotliwa. Reakcja na stosowaną terapię jest nieprzewidywalna. Rozwiązaniem może być dobieranie rodzaju środka złuszczającego na podstawie budowy histologicznej skóry. Każda zmiana barwnikowa powinna być poddana terapii osobno. Celem następnego etapu terapii jest wyrównanie zabarwienia między zmianami a otaczającą skórą. W przypadku bardzo ciemnych zmian posłonecznych nie udaje się usunąć wszystkich. Wybór preparatu złuszczającego opiera się na ocenie głębokości zmian, a nie na nasileniu uszkodzeń posłonecznych w danej jednostce kosmetycznej. Zarówno przed, jak i po zabiegu konieczne jest ścisłe przestrzeganie schematu terapii wspomagającej. Historia peelingu chemicznego. Prawdopodobnie już w epoce kamiennej kobiety namaszczały swoją skórę tłuszczami zwierzęcymi i ozdabiały twarze naturalnymi barwnikami. Egipcjanki, chcąc wygładzić skórę, brały kąpiel w kwaśnym mleku, nieświadomie wykorzystując działanie kwasu mlekowego. Nieco później w celu wybielającym stosowano gorczycę, siarkę, wapień. W Turcji używano ognia do opalania skóry, próbując w ten sposób wywołać złuszczanie naskórka. Podobnie lecznicza siła ziół wykorzystywana jest od tysiącleci. Kosmetyka naturalna ma więc długą tradycję. Nowe recepty piękności powstawały zawsze za sprawą pięknych i wysoko postawionych kobiet, począwszy od mitycznej królowej Saby. Żyła ona przed tysiącami lat, a jej ulubioną maseczkę z mleczka migdałowego można stosować do dziś. W czasach naszych prababek każda dbająca o siebie kobieta miała własną recepturę piękności. Skórę pielęgnowano skrzypem polnym, szałwią, aloesem i rumiankiem. Mieszaniny różnych substancji wykorzystywano do złuszczania warstwy rogowej naskórka. Stosowano maseczki z dodatkiem piasku morskiego, zmielonego orzecha. Kobiety przyrządzały peelingi enzymatyczne, wykorzystując enzymy owoców takich jak banan, papaja, ogórek. Indianki mieszały mocz z pumeksem i otrzymany produkt nakładały na skórę. Klasyfikacja peelingów chemicznych. Naukowcy już w XIX wieku pracowali nad różnymi metodami peelingów. Powstała klasyfikacja peelingów ze względu na metodę wykonania – chemiczne, fizyczne, mechaniczne – oraz głębokość penetracji peelingu – powierzchowne, średniogłębokie i głębokie. Wyżej wymienione metody peelingów są sukcesywnie ulepszane. Przemysł farmaceutyczny oraz kosmetyczny propaguje szereg peelingów chemicznych – kwasy owocowe, rezorcynol, kwas trójchloroodtowy, roztwór Jesnera, peeling fenolowy, maseczki kosmetyczne z użyciem enzymów oraz drobinek powodujących ścieranie warstwy rogowej naskórka. Naukowcy opracowali również metody peelingu mechanicznego i fizycznego, dermabrazje, mikrodermabrazje, lasery. Złuszczanie skóry po raz pierwszy zastosowali dermatolodzy. W 1882 roku niemiecki dermatolog Paul Unna opisał właściwości kwasu salicylowego, rezorcyny, fenolu i kwasu trójchloroodtowego. W 1903 roku brytyjski dermatolog George Miller McKee zaczął stosować fenol do złuszczania blizn potrądzikowych. Wyniki publikacji opracował wspólnie z Florentine Karp w 1952 roku. Razem kierowali utworzoną w latach 40. przy Uniwersytecie Nowojorskim kliniką leczącą fenolem. Nieliczne doniesienia na temat peelingu pojawiły się w pierwszej połowie XX wieku w podręcznikach i wczesnym amerykańskim piśmiennictwie medycznym. W 1941 roku Eller i Wolf dokonali podsumowania opracowanych dotychczas metod peelingu. Przedstawili zastosowanie siarki i pasty rezorcynowej, a także wywodzące się prawdopodobnie od Egipcjan, Babilończyków i Indian, wykorzystanie pumeksu do złuszczania warstwy rogowej naskórka. Uwzględnili również mieszanki fenolu i kwasu salicylowego oraz zamrożony dwutlenek węgla. Eller i Wolf zwrócili uwagę na nefrotoksyczność fenolu i konieczność usunięcia warstwy łoju z powierzchni skóry przed nałożeniem środka złuszczającego. Na początku XX wieku do leczenia trądziku wprowadzono maści złuszczające zawierające beta-naftol. W 1946 roku Urkow opisał metody dermatologicznego złuszczania oparte na stosowaniu fenolu pod opatrunkiem. Ponadto przedstawił podobne techniki okluzyjne wykorzystujące mieszankę rezorcyny z kwasem mlekowym i salicylowym. Natomiast kantarydyna pod opatrunkiem była wykorzystywana w głębszym peelingu. W 1950 roku Winter zastosował fenol w eterze do usuwania piegów. Prowadzone przez Zajersa w latach 60. badania nad TCA i fenolem łączyły eksperymenty Monasza z 1945 roku nad TCA z jego własnymi obserwacjami opartymi na doświadczeniu klinicznym i badaniach histologicznych. Na ich podstawie autor ustalił, że TCA ma właściwości bardziej żrące. W Uniwersytecie Nowojorskim Salzburger i współpracownicy rozpoczęli liczenie blizn potrądzikowych. Tutaj też dr Max Jessner stosował połączenie kwasu salicylowego i mlekowego z rezorcyną. W późnych latach 50. i na początku 60. Brown prowadził dokładne badania preparatów fenolowych i ich toksyczności, a także mieszanek recepturowych litona zawierających niezmydlony fenol. W Los Angeles Adolf Brown, chirurg twarzowo-szczękowy, i jego żona Marthe, lekarz-dermatolog, podjęli badania histologiczne skóry po zabiegach wykonywanych przy użyciu substancji opartych na recepturach stosowanych przez miejscowych specjalistów od peelingu. Dr Clyde Litton z zachodniej Wirginii po współpracy ze specjalistami wykonującymi złuszczanie chemiczne w Miami rozpoczął badania nad udoskonaleniem ich receptur. W połowie lat 50. otolaryngolog Sir Harold Gills stosował plastry z fenolem. Combe oraz Sperber przystąpili do sporządzania receptur na buforowany fenol, który byłby pozbawiony swoich silnych właściwości żrących. W latach 70. powstały doskonałe warunki dla dermatologów, chirurgów plastycznych i otolaryngologów do przeprowadzania zabiegów złuszczania skóry twarzy za pomocą TCA lub fenolu. W tym okresie o swoich doświadczeniach z TCA pisał Resnik. Horvath stosował powierzchowne złuszczanie za pomocą rezorcyny, kwasu salicylowego i mlekowego, substancji wykorzystywanych wcześniej przez doktora Comba i doktora Jessnera. Dupont po peelingu fenolowym wykonywał dermabrazję, nazywając to połączenie hemabrazją. W latach 80. Stegman wprowadził badania histologiczne, które polegały na porównaniu głębokości zmian, jakie zaszły pod wpływem chemicznych substancji uszkadzających oraz dermabrazji. Prace te stanowią naukową podstawę kontrolowanego złuszczania chemicznego. Doświadczenia te miały znaczący wpływ na pracę Brodiego i Haleya, którzy w 1986 roku prowadzili doświadczenia nad średniogłębokim złuszczaniem wywołanym stosowaniem dwutlenku węgla oraz TCA. 3 lata później, w 1989 roku, Monheit wprowadził kolejną technikę średniogłębokiego peelingu z wykorzystaniem rezorcyny kwasu salicylowego i mlekowego, tzw. roztwór Jessnera, a następnie TCA. Pod koniec lat 70. Van Scott i Yu rozpoczęli badania nad alfa-hydroksykwasami, AHA. W latach 80. ich eksperymenty przyniosły praktyczne rezultaty, a badane substancje znalazły zastosowanie w powierzchownym złuszczaniu naskórka. W latach 90. alfa-hydroksykwasy zostały wykorzystane w preparatach kosmetycznych o właściwościach złuszczających. Coleman i Futrell do średniogłębokiego złuszczania zastosowali AHA łącznie z TCA. Od chwili opracowania przez Glogau praktycznej klasyfikacji zmian skórnych wywołanych promieniowaniem słonecznym i pogłębienia wiedzy na temat technik uszkodzenia skóry, zaczęto przeprowadzać peeling z niezwykłą precyzją. Połączenie resurfacingu laserowego ze środkami złuszczającymi to rozpoczęcie nowej ery w dermatologii estetycznej. Badania histologiczne i kliniczne nowych środków oraz technik, a także ich porównanie z dotychczasowymi stanowią wyzwanie dla badaczy pracujących nad tym zagadnieniem. Badanie histologiczne skóry a peeling chemiczny. Analiza zmian histologicznych zachodzących w uszkodzonej przez słońce skórze pozwala wyjaśnić kliniczne aspekty jej zwyrodnienia. Brak przejrzystości, matowość, suchość, szorstkość to charakterystyka zaburzeń dojrzewania naskórka, którego konsekwencją jest nadmierne rogowacenie, pojawienie się plam soczewicowatych, zaskórników. W przypadku powstawania na skórze zmarszczek, brust i fałd Dochodzi do zwyrodnienia kolagenu i elastyny. Następuje zaburzenie wytwarzania melaniny, a konsekwencją jest powstanie przebarwień, piegów, plam soczewicowatych, przebarwionych ognisk rogowacenia słonecznego i brodawek łojotokowych. Melazma oraz przebarwienia pozapalne ulegają nasileniu. Zmianom tym towarzyszy zwiększony nieprawidłowy przepływ krwi przez naczynia włośniczkowe skóry. Konsekwencją tego jest rozwój teleangiektazji i naczyniaków starczych, plam rumieniowych i wybroczyn. Badanie histologiczne skóry poddanej działaniu peelingu stanowi metodę oceny skuteczności działania substancji czynnej. Drugoplanowo występują kliniczne aspekty oczekiwanej poprawy wyglądu skóry. Wyzwaniem jest dobór odpowiedniego środka oraz techniki zabiegu, które nie spowodują uszkodzenia skóry przekraczającego zasięg usuwanych zmian, czyli nadmiernej destrukcji tkanki. Na skórze twarzy, w odróżnieniu od innych okolic ciała, znajduje się większa liczba jednostek włosowo-łojowych. W okolicy czoła, nosa i brody znajduje się więcej gruczołów łojowych niż na policzkach czy skroniach. Powieki pokryte są wygładzoną powierzchnią naskórka i skóry właściwej. Ta ostatnia jest cienka, ale utkana z gęstszych włókien tworzących gąbczastą tkankę łączną. Tkanka podskórna oraz mięsień ułożone są powierzchownie, występując w niewielkich ilościach. Dla zabiegu złuszczania chemicznego istotną rolę odgrywa anatomiczna okolica skóry uszkodzonej przez słońce, jak również właściwości metaboliczne środka złuszczającego. Skóra wraz z upływem lat staje się mniej odporna ze względu na zwolniony metabolizm tkankowy, stąd stosowanie środków chemicznych wywiera silniejsze działanie niszczące. Wykonując peeling skóry twarzy pokrytej zmarszczkami, należy dokładnie ocenić głębokość zmian i dopasować substancję czynną, która zadziała tylko na powierzchni uszkodzonych włókien sprężystych. Bardzo ważnym aspektem jest przygotowanie skóry do zabiegu, gdyż dokładne odtłuszczenie skóry może zwiększyć głębokość penetracji środka złuszczającego. Ścieńczenie skóry nie musi decydować o doborze rodzaju peelingu. W okolicach twarzy o skórze grubszej mogą powstawać blizny, zaś cieńsza skóra goi się prawidłowo. Definicja, znaczenie i podział peelingów. Peeling jest to zniszczenie zmian chorobowych lub wad kosmetycznych znajdujących się tylko w naskórku lub jednocześnie w naskórku i skórze właściwej, w zależności od zastosowanej metody. Peelingi dzielimy na mechaniczne, chemiczne, fizyczne. Peeling mechaniczny sprowadza się do ścierania samego naskórka lub naskórka i górnych warstw skóry właściwej. Peeling fizyczny może być wykonany z zastosowaniem laserów, zamrożonego CO2, podtlenku azotu, ciekłego azotu. Peeling chemiczny polega na zastosowaniu różnych związków chemicznych o właściwościach złuszczających, takich jak kwas salicylowy, rezorcyna, fenol, kwas trójchloroodtowy, kwasy owocowe, glikol propylenu, kwas witaminy A, roztwór Jesnera. Podział peelingów ze względu na głębokość penetracji. Zależnie od tego, jak głęboko sięga zniszczenie tkanek, peelingi dzielimy na powierzchowne, dotyczą naskórka, średnio głębokie, dotyczą naskórka i warstwy brodawkowej skóry właściwej, głębokie, dotyczą warstwy siateczkowatej. Peeling powierzchowny to zabieg, podczas którego penetracja środka złuszczającego obejmuje całą grubość naskórka i całą warstwę brodawkowatą skóry. Ten rodzaj peelingu jest często nazywany odświeżającym. Osiągnięcie pożądanych wyników wymaga wielu zabiegów. Peelingi mogą być wykonane w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych. Żaden typ skóry nie stanowi przeciwwskazania do wykonania tego rodzaju peelingu. Wybór preparatu zależy od doświadczenia lekarza i preferencji pacjenta. Mimo różnic w sposobie nakładania poszczególnych preparatów czy w czasie gojenia skóry po zabiegu, efekt końcowy, niezależnie od stosowanego środka, jest zbliżony. Różny dla poszczególnych środków jest czas wymagany do osiągnięcia maksymalnego efektu terapeutycznego. Penetracja środka złuszczającego może zostać spowolniona z powodu występowania uszkodzeń posłonecznych oraz przerostu gruczołów łojowych. Stąd zbielenie naskórka oraz rumień mogą być ledwie dostrzegalne. Zastosowanie beta-hydroksykwasów. Obecnie dysponujemy szerokim asortymentem preparatów do złuszczania chemicznego. Należy do nich m.in. kwas salicylowy. Kwas salicylowy jest beta-hydroksykwasem, od wielu lat podstawowym preparatem używanym w dermatologii. W stężeniach 3-5% ma właściwości keratolityczne, co sprawia, że jest stosowany jako czynnik zwiększający penetrację innych leków. Maść Whitfielda zawiera kwas salicylowy w stężeniu 3% oraz kwas benzoesowy. Ma właściwości grzybobójcze. Kwas salicylowy ma zbyt słabe działanie złuszczające i w związku z tym nie może być stosowany jako jedyny składnik preparatów złuszczających. Metoda opisana przez Swineharta polega na stosowaniu 50% maści salicylowej z jednoczesnym zastosowaniem okluzji. Stwierdzono, że wstępne stosowanie 0,1% tretinoiny, dokładne odtłuszczenie skóry alkoholem i acetonem oraz nałożenie na rozległe zmiany keratotyczne 20% TCA zwiększa penetrację kwasu salicylowego. Peeling z rezorcynolem jest polecany pacjentom z trądzikiem włączając akne komedonika oraz w leczeniu przebarwień i powierzchownych blizn. Preparat ma postać pasty. Po zastosowaniu peelingu występuje efekt podobny do oparzenia pierwszego stopnia z postępującym złuszczaniem utrzymującym się do 10 dni. Po zabiegu wskazane jest stosowanie kremów z antybiotykami i kortykosteroidami przez tydzień. Niezbędna jest także całkowita ochrona przed promieniami UV przez 1 miesiąc. Roztwór Jessnera to płyn złożony z kwasu salicylowego, rezorcynolu, kwasu mlekowego, etanolu. Po zastosowaniu tego peelingu często występuje intensywne złuszczanie naskórka, uczucie pieczenia, co jest uciążliwe dla pacjenta. Proces eksfoliacji utrzymuje się około 10 dni. Jest to skuteczny i bezpieczny peeling, jednak ze względu na specyfikę działania mniej akceptowany przez pacjentów. Easy Peel jako progresywna terapia odmładzająca osłabia relatywną nieprzepuszczalność naskórka, który czasowo reaguje jak filtr multiperforowany. Zmniejsza możliwość występowania efektów ubocznych. Zaletą peelingu jest umiarkowany koszt, optymalna tolerancja przez pacjentów, eliminacja efektów ubocznych, wykluczenie izolacji społecznej. Zastosowanie alfa-hydroksykwasów. Kwas glikolowy, przedstawiciel alfa-hydroksykwasów, został wprowadzony jako środek leczniczo-kosmetyczny ćwierć wieku temu. Obecnie dzięki nowym sposobom jego zastosowania przeżywa prawdziwy renesans. Jeżeli przestrzegane są procedury jego aplikacji, jest najbezpieczniejszym, nowoczesnym specyfikiem w terapii regeneracji skóry i leczeniu melazmy. Biodostępny jest wolny kwas glikolowy, ponieważ ma właściwości terapeutyczne i jest zdolny do głębokiej penetracji skóry. Zazwyczaj stosowany jest w różnych stężeniach, od których zależą sposób i intensywność jego działania. Daje to możliwość dobrania stężenia w zależności od rodzaju skóry, charakteru zaburzenia i oczekiwanego efektu. W stężeniach do 15% kwas glikolowy ma bardzo efektywne działanie nawilżające, niewidoczne dla oka działanie złuszczające warstwę rogową naskórka, działanie wspomagające odnowę i regenerację skóry właściwej poprzez pobudzenie aktywności fibroblastów. Wyższe stężenia oprócz działania nawilżającego i oczyszczającego skórę dają efekt powierzchownego peelingu. Wysokie stężenie, 50-70%, złuszczają naskórek i silnie pobudzają procesy regeneracyjne w skórze właściwej. Wielokrotne stosowanie kwasu glikolowego ma bardzo korzystne działanie na skórę właściwą, prowadzi bowiem do zwiększenia jej grubości o 25% bez wywołania stanu zapalnego. Przy stosowaniu preparatów z kwasem glikolowym dłużej niż przez 6 miesięcy dochodzi do odbudowy włókien sprężystych i poprawy elastyczności skóry. Równolegle obserwuje się zwiększoną produkcję włókien kolagenu i mukopolisacharydów, co powoduje spłycenie zmarszczek i długofalową poprawę biologicznych i estetycznych właściwości skóry. Na 2 tygodnie przed zabiegiem złuszczania należy stosować kremy zawierające AHA, przygotowujące skórę do adaptacji wysokostężonego kwasu glikolowego oraz pozwalające wyselekcjonować osoby uczulone na kwas. W dniu zabiegu twarz powinna być oczyszczona, bez makijażu i mechanicznych uszkodzeń naskórka. Na 1-2 tygodnie przed zabiegiem zakazane jest wykonywanie elektrolizy, woskowania, depilacji, innych peelingów i dermabrazji, terapii wzmacniającej włosy, zewnętrznego stosowania retinoidów oraz innych preparatów złuszczających. Bezpośrednim przeciwwskazaniem do zabiegu są aktywna opryszczka i brodawki. Kwas glikolowy naturalnie występujący w trzcinie cukrowej jest jednym z najczęściej stosowanych środków złuszczających. We wczesnych latach 90. został uznany za cudowny lek odmładzający skórę. Jest substancją powszechnie dostępną i stosunkowo tanią. Może być stosowany w domu jako produkt do codziennej pielęgnacji skóry w stężeniach 5-15% lub przez lekarza dermatologa w stężeniu 30-70% jako powierzchowny peeling chemiczny. Parametrem decydującym krytycznym jest czas jego aplikacji. Wraz z jego wzrostem rośnie głębokość penetracji. Pozostawia się go na skórze twarzy przez 2-4 minuty. Najbezpieczniejsze jest stosowanie 50% kwasu glikolowego o podwyższonym pH. Natomiast zastosowanie roztworu 70% i pozostawienie go na twarzy na 15 minut powoduje efekt peelingu o średniej głębokości. Poza tym niskie pH może przyczynić się do niejednolitej penetracji środka złuszczającego, powodując powstanie obszarów głębiej złuszczonych. Prawidłowo przeprowadzona procedura jest bezpieczna, nietoksyczna, obdarzona niewielkim ryzykiem wystąpienia powikłań. Zabiegi mogą być przeprowadzane co 2 tygodnie tak długo, dopóki obserwuje się poprawę po każdym kolejnym zabiegu. Peelingi z kwasem glikolowym przynoszą pozytywne efekty w leczeniu trądziku z zaskórnikami, rumienia pozapalnego, przebarwień potrądzikowych, a także zmarszczek suchych. Kwas mlekowy jest przedstawicielem nietoksycznej rodziny alfa-ketokwasów, naturalnie występującym w kwaśnym mleku. Jest tani i łatwo dostępny. Jego aktywność porównywalna jest z kwasem glikolowym. Z uwagi na swoją zdolność do redukcji korneocytów znalazł zastosowanie jako środek zmniejszający grubość warstwy rogowej naskórka w takich schorzeniach jak rybia łuska, rogowacenie mieszkowe, rogowacenie trądzikowe czy łojotokowe. Jest wykorzystywany ponadto w leczeniu brodawek płaskich oraz w nadmiernym rogowaceniu skóry. Kwas mlekowy znalazł też zastosowanie jako chemiczny środek peelingujący. W badaniach porównawczych leczenia melazmy kwas mlekowy porównywany jest z roztworem Jessnera. Peeling z użyciem kwasu mlekowego nie wymaga specjalnego postępowania przed ani po procedurowego. Jest uważany za środek bezpieczny. W przeprowadzonych badaniach nie odnotowano wystąpienia działań niepożądanych po jego zastosowaniu. Kwas pirogronowy, podobnie jak kwas mlekowy, należy do alfa-ketokwasów. W środowisku fizjologicznym ulega przekształceniu do kwasu mlekowego. Równowaga ta czyni go bezpiecznym i wyjątkowo skutecznym środkiem peelingującym, łączącym keratoliczne właściwości alfa-ketokwasu z odwadniającym efektem zapewnianym przez kwas mlekowy. Stosuje się go w stężeniach 40-70%, najczęściej w roztworze wodno-etanolowym. W stężeniach niższych niż 50%, pozostawiony na skórze przez minutę do dwóch, daje efekt peelingu powierzchownego. Natomiast w stężeniu 50% po nałożeniu więcej niż jednej warstwy roztworu wnika na średnią głębokość. O dobrej penetracji związku decydują niewielkie rozmiary jego cząsteczki, zastosowane stężenie i rodzaj użytego rozpuszczalnika. Roztwór wodno-etanolowy zapewnia lepiej kontrolowaną penetrację niż sam roztwór etanolowy tego kwasu. Na poziomie naskórka kwas pirogronowy powoduje zmniejszenie przylegania między korneocytami, epidermolizę i ścieńczenie warstwy rogowej. W skórze właściwej wzmaga produkcję kolagenu, włókien elastylowych i glikoprotein. Kwas pirogronowy obdarzony jest również właściwościami normalizującymi, dzięki czemu idealnie nadaje się do terapii skóry tłustej i trądzikowej. Efektem działania kwasu pirogronowego jest redukcja wydzielanego łoju, likwidacja zaskórników, oczyszczenie i zwężenie porów skóry. Wskazaniami do zastosowania peelingu z kwasem pirogronowym są trądzik w fazie aktywnej, trądzik różowaty, blizny potrądzikowe, melazma i fotostarzenie. Z klinicznego punktu widzenia związek ten jest dobrze tolerowany przez pacjentów. Po zabiegu występuje bardzo delikatny rumień. Nie obserwuje się defektów estetycznych. Kwas migdałowy Jest przedstawicielem alfa-hydroksykwasów o bardzo dużych rozmiarach cząsteczki, co znacząco utrudnia jego penetrację w głąb skóry. Dzięki swoim właściwościom na poziomie naskórkowym wspomaga proces wygładzania cienkich linii i rozjaśnia cerę. Występuje w różnym stężeniu o różnym pH, często jako środek przygotowujący do głębszego złuszczenia. Alfa-hydroksykwasy otrzymuje się z produktów naturalnych, takich jak mleko, papaja, jabłko. AHA sprzyjają złuszczaniu skóry i regeneracji jej komórek, gdyż rozpuszczają substancje utrzymujące martwe komórki na powierzchni skóry. Współczesne badania wskazują jednak, że kwasy alfa-hydroksylowe mogą również powodować pewne uszkodzenia skóry, faktycznie przyspieszając jej starzenie się. Podział i znaczenie terapii odmładzającej. Progresywna terapia odmładzająca składa się z trzech programów – lekkiego, średniego, głębokiego. Program lekki. Wykonuje się w nim jeden lub dwa cykle peelingów na rok. W każdym przeprowadza się cztery aplikacje w kadencji tygodniowej, przerywając penetrację kwasu, gdy pojawią się białe punkty. W przerwie pomiędzy eksfoliacjami należy stosować krem nawilżający. Program ten stanowi kurację podtrzymania młodości, natomiast nie przywróci młodości skórze z głębokimi zmarszczkami. Program średni to cykle peelingów powtarzanych przez rok z przerwami sześciotygodniowymi. Każdy cykl to cztery peelingi w kadencji tygodniowej. Działanie substancji złuszczającej zostaje przerwane po pojawieniu się pierwszych białych punkcików. Pomiędzy zabiegami stosuje się krem nawilżający, a w ciągu 6 tygodni przerwy między cyklami terapię miejscową. Po uzyskaniu efektu zabiegu należy przejść do programu lekkiego. Program głęboki. Wykonuje się cykl 4 peelingów w kadencji dwutygodniowej, to znaczy jeden peeling co 14 dni. Penetrację kwasu przerywa się z chwilą uzyskania kompletnego zbielenia skóry. Według specjalistów nie powinno się doprowadzać do zbielenia jednolitego. Przerwa pomiędzy cyklami wynosi 6 tygodni. W pierwszych 2 dniach po zabiegu stosuje się krem nawilżający, a w następnych terapię miejscową. Program ten dotyczy skór najbardziej zniszczonych. Podtrzymanie uzyskanych rezultatów uzyskuje się stosując program lekki. Zadania kosmetyczek i kosmetologów w zabiegach zapobiegających starzeniu się skóry. Dermatologia to nauka medyczna zajmująca się leczeniem chorób skóry i zapobieganiem im. Zadaniem kosmetyczek i kosmetologów jest opieka nad skórą i jej pielęgnacja. Przedstawiciele wszystkich specjalności zajmujących się terapią zmian skórnych powinni działać wspólnie. Wspólnie realizować ten cel, zgadzać się co do sposobów ochrony i zastosowanych terapii. Artykuł ukazał się w 2-miesięczniku Kabin, numer 60, październik-listopad 2013 roku. Czytał Wojciech Najda.